Kościół Jezusa Chrystusa to wspólnota nowego ludu, czyli wspólnota ludzi odnowionych, odrodzonych przez Boga. Każdy, kto stał się nowym człowiekiem, człowiekiem przemienionym przez Jezusa, jest cząstką Jego Kościoła. 4 rozdział listu do Efezjan opisuje cechy odrodzonego chrześcijanina. Wymienia takie cnoty jak miłość, pokora, łagodność, cierpliwość. Dalej mowa jest o pokoju i o jedności wśród chrześcijan. Jedności panującej wtedy, gdy Jezus, jak mózg organizmem, kieruje całym Kościołem. Jedynie Jezus, jako Wybawiciel i Pan Kościoła, może prowadzić wspólnotę wierzących tak, że będzie ona realizować Boży plan, Bożą wolę. Jak w praktyce ma wyglądać kierownictwo Jezusa? W jaki sposób może On prowadzić Kościół w codziennym życiu? Poprzez powoływanie ludzi i obdarzanie ich umiejętnościami, zdolnościami do wykonywania zadań i prac potrzebnych do rozwoju i działalności Kościoła. Takiej właśnie odpowiedzi udziela apostoł Paweł. Pisze w dalszej części listu o darach, w jakie wyposaża Jezus jako Pan Kościoła poszczególnych Jego członków. Przeczytajmy 11 i 12 wiersz 4 rozdziału listu do Efezjan. On też udzielił jednym daru apostolstwa, innym daru prorokowania, jeszcze innym daru głoszenia Ewangelii, innym wreszcie daru przewodzenia i nauczania. Apostoł wymienia w tym fragmencie swego listu 5 duchowych darów danych wierzącym, by sprawowali różne funkcje w Kościele. Paweł pisze o darze apostolstwa, o darze prorokowania, darze głoszenia Ewangelii, darze przewodzenia i nauczania. Wiąże się z tym 5 głównych służb, głównych urzędów uznawanych za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Kościoła. Zgodnie ze starszym przykładem, Chrystus ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Jaki jest cel powołania apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli? Apostoł Paweł wyjaśnia. Ich zadanie polega na tym, aby przygotowali lud Boży do wypełniania służby i budowania ciała Chrystusowego. A więc apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele mają przygotowywać wszystkich wierzących do aktywnej służby, do budowania ciała Chrystusowego. To znaczy, mają tak oddziaływać na całą wspólnotę wierzących, tak inspirować ją, uczyć i doposażać, żeby wszyscy do niej należący rozwijali się duchowo, dojrzewali, tak żeby cały Kościół jako żywy organizm był coraz mocniejszy, coraz lepiej przygotowany do wypełnienia zadań postawionych mu przez Chrystusa. Ostateczny cel sformułowany jest przez apostoła następująco. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. A więc celem jest to, by wszyscy należący do wspólnoty Chrystusowej mieli jedną dojrzałą wiarę, żeby ta wiara ich jednoczyła i żeby dzięki poznaniu, kim jest Boży Syn, Jezus Chrystus, wszyscy osiągnęli pełnię, jaka jest w Nim, doskonałym, świętym Zbawicielu i Panu. Jest to wspaniały cel istnienia i służby Kościoła. I gdyby Kościół rozwijał się prawidłowo, zgodnie z apostolskimi wskazówkami, tworzyłby cudowną wspólnotę, a jego oddziaływanie na zewnątrz byłoby o wiele bardziej owocne niż to, które odnotowujemy dzisiaj. Tak więc do prawidłowego funkcjonowania Kościoła Chrystusa potrzebne jest współdziałanie wszystkich wierzących i pełne wykorzystanie darów, którymi wspólnotę tę obdziela Pan. Przyjrzyjmy się teraz uważnie poszczególnym darom duchowym wymienionym w liście do Efezjan. Jako pierwszy dar apostolstwa. To szczególny dar. Apostołowie byli powołani osobiście przez samego Jezusa. Otrzymali naukę bezpośrednio od Niego. Widzieli Go także po zmartwychwstaniu. Do tego grona należał autor listu. Mógł on napisać o sobie: Paweł, apostoł nie z upoważnienia jakiegoś człowieka, ale powołany bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który wzbudził go z martwych. Oznajmiam wam, że Ewangelia, którą zwiastuję, nie jest pochodzenia ludzkiego, bowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. W takim znaczeniu dar apostolstwa był czymś jednorazowym, niepowtarzalnym. Apostołami byli ludzie wybrani przez Jezusa, którym On sam objawił prawdę Ewangelii i zlecił im misję założenia fundamentów Kościoła. Byli to więc ludzie powołani, przygotowani i wyposażeni bezpośrednio przez Jezusa. Dzisiaj nikt nie może w tym sensie nazwać siebie apostołem Chrystusa. Natomiast w znaczeniu przenośnym, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że słowo apostoł oznacza kogoś posłanego, kogoś będącego przedstawicielem, posłańcem, możemy powiedzieć, że każdy wierzący człowiek jest wezwany, by świadczyć innym o Jezusie. I w tym sensie każdy chrześcijanin, który zna Jezusa, który doświadczył Jego przemieniającej mocy, jest powołany do tego, by być apostołem Chrystusa, by być Jego przedstawicielem, Jego ambasadorem. Każdy prawdziwie odrodzony chrześcijanin powinien być posłańcem Jezusa w swoim środowisku. W naszym życiu na co dzień powinno uwidaczniać się to, że znamy Jezusa, że doświadczyliśmy i doświadczamy Jego miłości i mocy i że Jego miłość pragniemy przekazywać dalej. Pamiętajmy przy tym, że głośniejsze od słów i deklaracji są nasze czyny, nasze zachowanie, nasz styl życia. Po apostołach wymienia Paweł w swoim liście proroków. Prorocy to nie tyle ci, co przepowiadają przyszłość, ale przede wszystkim ci, którzy przekazują wolę Boga. Są oni jak gdyby ustami Boga. We wczesnym Kościele prorocy musieli w pewnym sensie przepowiadać przyszłość, ponieważ objawiali ludziom konsekwencje nieposłuszeństwa Bogu. Ostrzegali, co wydarzy się, gdy ludzie nie przyjmą poselstwa o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Księga Dziejów Apostolskich opowiada, w jaki sposób służba apostołów i proroków wczesnego Kościoła doprowadziła do rozprzestrzenienia Ewangelii na całe Imperium Rzymskie. Dzisiaj prorokowanie rozumiemy przede wszystkim jako przekazywanie woli Boga, jako zwiastowanie Słowa Bożego w mocy Ducha Świętego. Są chrześcijanie, którzy są jak gdyby sumieniem Kościoła, którzy w szczególny sposób odczuwają i odczytują Bożą wolę i przemawiają w imieniu Pana. Spełniają dzisiaj rolę ust Boga. Wzywają nas wszystkich do nasłuchiwania Jego głosu, do okazania posłuszeństwa Jego słowu. W jakimś sensie prorocy Starego i Nowego Testamentu i apostołowie Chrystusa są stale obecni wśród nas. Poznajemy ich słowa, medytujemy nad prawdami objawionymi im przez żywego Boga, słowami spisanymi w Biblii. Na przykład teraz rozważamy słowa listu do Efezjan. Kto napisał ten list? Apostoł Paweł. Apostoł jest więc stale obecny wśród nas, nie ciałem, ale w słowach przekazanych mu przez Chrystusa. Apostoł przebywa teraz z Chrystusem w niebie, ale to On, Jezus, jest przecież głową Kościoła. A więc przebywając z Chrystusem, apostoł jest obecny w Kościele. Kościół bowiem istnieje nie tylko na ziemi. Część Kościoła, przede wszystkim sam Chrystus jako głowa, przebywa w niebie. Tam też przebywają Jego apostołowie i prorocy. Jest to cudowna prawda, że Kościół Chrystusa jest nie tylko ziemskim tworem, ale że sięga do nieba, stanowiąc jedną całość, jeden żywy organizm. Należą do Niego apostołowie, należymy do tego ciała też my. Trzecim rodzajem działalności uznawanej od początku w całym Kościele chrześcijańskim była działalność ewangelistów. Oni również, podobnie jak apostołowie i prorocy, nie byli związani z jedną wspólnotą chrześcijan, ale wędrowali po obszarze całego Kościoła. Apostoł Paweł jest doskonałym przykładem ewangelisty. Niósł Ewangelię tam, gdzie nikt jeszcze jej nie zwiastował. Docierał do ludzi, którzy nie znali nowiny o Chrystusie. A gdy w danym miejscu nawracała się grupa ludzi, apostoł poruczał ich opiece kogoś ze swoich współpracowników, a potem, w czasie następnych podróży, odwiedzał ich i zachęcał do trwania w Chrystusie i do rozgłaszania Jego Ewangelii dalej. Dzisiaj ewangeliści prowadzą w zasadzie podobną działalność. Ewangeliści głoszą Ewangelię w taki sposób, by współcześni ludzie otwierali swoje serca dla Chrystusa. Oczywiście zmieniły się metody działania, istnieją wielkie organizacje, misje, prowadzi się akcje i kampanie ewangelizacyjne. Do sprawy ewangelizacji wykorzystuje się media, prasę, radio, telewizję, satelity, ale istota tej działalności pozostaje ta sama. Chodzi o takie przedstawienie Ewangelii człowiekowi, żeby jej prawdy stały się dla niego zrozumiałe, by przemieniły serce człowieka. Bóg stale powołuje ludzi, których wyposaża w szczególny dar ewangelizowania, ale równocześnie wzywa wszystkich wierzących, by dzielili się prawdą o Chrystusie z napotykanymi bliźnimi. Jest rzeczą niezbędną, by poselstwo Ewangelii docierało do wszystkich ludów i narodów współczesnego świata. Ale równie ważne jest to, by ludzie z naszego otoczenia, nasi przyjaciele, nasi sąsiedzi, ludzie, których poznajemy w pracy albo na wakacjach, mogli dzięki nam usłyszeć o Zbawicielu, który ich kocha. Czasem my możemy stać się najlepszymi, a może jedynymi ewangelistami dla ludzi, których spotykamy w swoim otoczeniu. Inne niż ewangelistom zadanie powierza Chrystus pasterzom, tym, którzy mają przewodzić, którzy mają się opiekować lokalnymi wspólnotami. Doskonałym przykładem pasterza jest sam Jezus. On mówi: ja jestem dobrym pasterzem. Moje owce znają mój głos i idą za mną. Pasterz Bożego stada nosi lud Boży w swoim sercu, karmi go prawdą, szuka tych, którzy zboczyli z drogi i chroni przed wszystkim, co mogłoby zachwiać ich wiarę. I znowu musimy podkreślić, że owszem, są ludzie, którzy posiadają szczególny dar pasterzowania, opiekowania się innymi, ale nie chodzi o to, żebyśmy całą służbę w tym zakresie składali na nich albo złożyli na barki księży, pastorów czy starszych wspólnoty. Każdy chrześcijanin powinien spełniać rolę pasterza w stosunku do swoich braci. Piąty i ostatni dar, wymieniony przez apostoła Pawła w liście do Efezjan, to dar nauczania. Jest to dar właściwego objaśniania Bożego Słowa. Dar instruowania, inspirowania i utwierdzania wszystkich wierzących, tak żeby mogli wzrastać w poznaniu Bożych prawd i żeby stopniowo mogli stawać się nauczycielami dla innych. Wszystkie wymienione przez apostoła dary są niezwykle ważne i niezbędne do właściwego funkcjonowania i rozwoju Kościoła. Każdy wierzący człowiek powinien mieć świadomość, że Chrystus pragnie, by jego Kościół był organizmem żywym, rozwijającym się, wzrastającym. Żaden z członków ciała Chrystusa nie może być bezczynny, martwy. Każdy chrześcijanin powinien czynnie służyć Chrystusowi. Powinien być dla innych potrosze ewangelistą, pasterzem, nauczycielem. Przykładem może być dla nas apostoł Paweł, autor listu, największy misjonarz, ewangelista, pasterz i nauczyciel wszechczasów. Oddał w służbę Chrystusowi wszystkie swoje siły, wszystkie swoje zdolności, swoją wiedzę, umiejętności, swój umysł i serce i stał się podobny do swego mistrza. Mógł wyznawać: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I taki właśnie powinien być chrześcijanin. Powinien przypominać Chrystusa. Ktoś zdefiniował pojęcie chrześcijańskiej świętości jako bycie kimś, w kim na nowo objawia się Chrystus. Takim powinien być każdy członek Kościoła Jezusa Chrystusa. Kościół powinien, jak pisze apostoł, dorastać do rozmiarów Chrystusa. Ciało powinno wrastać w głowę. Jedyną gwarancją przetrwania Kościoła jest jego ciągły rozwój i wzrastanie w Chrystusie. Apostoł pisze: musimy dojść do jedności w wierze i do poznania Syna Bożego. Staniemy się wtedy ludźmi dojrzałymi i dorośniemy do pełni która jest w Chrystusie. Nie będziemy wtedy jak dzieci rzucone w odmęt i miotane wiatrem fałszywej nauki, zdane na przewrotnych ludzi, którzy podstępnie sprowadzają na bezdroża. Nie będziemy jak dzieci, pisze apostoł. Jest to takie smutne, że chrześcijanie często zatrzymują się w swoim duchowym rozwoju na etapie wczesnego dzieciństwa, właściwie niemowlęctwa. Człowiek wierzący, który nie wzrasta w poznaniu Bożego Słowa, nie angażuje się w służbę dla Chrystusa, jest bierny, bezczynny i nigdy duchowo nie dojrzeje. Będzie wtedy skłonny do pójścia za różnymi fałszywymi naukami, oferującymi łatwe, wygodne życie, albo przedstawiającymi chrześcijaństwo jako zbiór kilku prostych zasad, obrzędów, które trzeba wypełnić. I to jest rzekomo wszystko, co potrzebne do szczęścia. Powierzchowne chrześcijaństwo albo chrześcijaństwo wypaczone, sekciarskie, może stać się atrakcyjne dla tego, kto jest niedojrzały, kto nie zna Bożego Słowa, nie żyje w osobistej więzi z Chrystusem. Natomiast kto wrasta w Chrystusa, kto rozwija się duchowo, kto służy Panu i bliźnim i stoi na mocnym gruncie Bożego Słowa, nie będzie już jak dziecko łatwowierny i chwiejny i nie da się sprowadzić na bezdroża. Przeciwnie, kierując się prawdą i miłością, będziemy, pisze apostoł, pod każdym względem dorastać do Chrystusa, który jest głową. Dzięki Niemu zespolone jest całe ciało, którego wszystkie członki są wzajemnie powiązane ścięgnami. On sprawia, że każdy z członków działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a całe ciało rośnie i rozwija się w miłości. Wspaniałe słowa. Celem Chrystusa jest, by wszyscy wierzący, obdzieleni przez Niego różnymi darami, działali zgodnie ze swoim powołaniem, by służyli swoimi darami ku wspólnemu pożytkowi. I wtedy cały organizm Kościoła będzie funkcjonował harmonijnie i będzie się rozwijał, tak jak rośnie ciało dziecka, które dorasta i staje się z czasem w pełni dojrzałym człowiekiem. Kościół, jako żywy organizm, będzie się rozwijał harmonijnie i stale tylko wtedy, gdy będzie przeniknięty miłością, prawdziwą miłością pochodzącą od głowy, czyli od Chrystusa. Wtedy wypełni się pragnienie apostoła, by wszyscy, kierując się prawdą i miłością, pod każdym względem dorastali do Chrystusa, który jest głową. I wtedy dzięki Chrystusowi będzie zespolone całe ciało, którego wszystkie członki będą wzajemnie powiązane ścięgnami. On sprawi, że każdy z członków będzie działał zgodnie ze swoim przeznaczeniem i całe ciało będzie rosło i rozwijało się w miłości. Powtórzmy, Kościół jako żywy organizm będzie się rozwijał harmonijnie i stale, ale tylko wtedy, gdy będzie przeniknięty miłością pochodzącą od Chrystusa. Bliska więź z Jezusem rodzi miłość, a miłość sprawia, że bliskie są także relacje pomiędzy poszczególnymi członkami Kościoła. Wtedy, kończy apostoł swoją wypowiedź, Chrystus sprawi, że każdy z członków będzie działał zgodnie ze swoim przeznaczeniem i wtedy całe ciało będzie rosło, będzie się rozwijało w miłości. To będzie wspaniały obraz rzeczywistego, żywego ciała Chrystusowego, prawdziwego Kościoła. Drodzy przyjaciele, pragnijmy z całego serca być żywymi cząstkami owego cudownego organizmu, ciała Chrystusowego. Wzrastajmy w wierze, wzrastajmy w poznaniu Bożego Syna, naszego cudownego Pana i Zbawiciela i służmy Mu tymi darami, w które nas wyposażył. Wzajemnie się wspierajmy i darzmy miłością.